Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dar wakacji to dar czasu dany nam między innymi na kontemplację piękna natury, zamyślenie i zastanowienie się nad sobą, nad swoim życiem. Kontakt z przyrodą dostarczy nam wrażeń i wytchnienia, uzdrowi i napełni nas siłami. Szczególnie ważna jest cisza, więc posłuchajmy. Głośniej niż w rozmowach. Bóg przemawia w ciszy i kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy, napisał Adam Mickiewicz. Żeby być wolnym, człowiek musi umieć zdobyć na dystans do tego, co było i co jest, co dzieje się na zewnątrz i wewnątrz nas. Tego dystansu nie można nabrać bez pragnienia i osiągania stanu ciszy wewnętrznej, bez której nie jest możliwe zagłębienie się w siebie i odnajdywanie się w pełnym świetle ducha. Dar osiągania absolutnej ciszy wewnętrznej jest udziałem nielicznych. Zależy od wrażliwości i woli zarazem, które rzadko chodzą w parze. Cisza zewnętrzna, fizyczna, może jedynie dopomóc nam w odnajdywaniu ciszy zewnętrznej, lecz ona sama nie wystarcza, jest tylko środkiem, a nie celem. Cisza zewnętrzna jest tylko bramą ogrodu. Cisza wewnętrzna jest jak ziarno, z którego rodzi się cisza wiekuista, z której wyszliśmy i do której wracamy. Cisza wiekuista, nieprzenikniona i tajemnicza, a zarazem obiecująca jak noc rozjuszczona gwiazdami. Cisza wewnętrzna nie jest stanem, który osiąga się raz na zawsze. Do niej się dąży, a ona wciąż umyka. Czasami osiąga się ją w najmniej oczekiwanych momentach. Pragnę ciszy, jak oazy na pustyni. Potrzebuję jej jak oparcia lądu na rozsłuchanym morzu. Jeśli odnajdę ją, nie niszcz jej, proszę. Ona sama kiedyś i tak mnie opuści. Zgiełk rozprasza, a cisza skupia myśli i potęguje uczucia. Cisza jest jak zwierciadło, które obnaża wszystko, to, co małe i to, co wielkie jest w naszej duszy. Wielkie dusze łakną ciszy i ku niej dążą, małe boją się jej i przed nią uciekają. Cisza każdego z nas jest niepowtarzalna. Dzięki ciszy łączę się z Bogiem i z innymi ludźmi. Porozumienie między ludźmi, zwracanie się, miłość najpełniejsze, najtrwalsze są, gdy cisza wewnętrzna jest wspólna. Na tych samych falach, choć nie taka sama, milczenie jest otwarciem się na ciszę. Jak kwiat rozchyla się ku słońcu, tak dusza chyli się ku ciszy. Do ciszy można dochodzić poprzez muzykę, obraz, słowo, milczenie, dotyk, zamknięcie oczu. Pierwsza wędrówka poprzez piękno natury jest pieśnią, modlitwą, w której odnajduje się, orzeźwia i rozwija nasza dusza. W wędrówce poprzez miarowy rytm kroków, poprzez radość skupiania zmysłów, na wciąż zmieniającym się pięknie pejzażu i natury zostajemy wewnętrznie oczyszczeni. Wyzbywając się nękającego nas zgiełku, osiągamy wewnętrzną równowagę, harmonię ciała i duszy, niezniszczalność. Potęga ciszy polega na jej niematerialności. Ciszy nie można zabić, można ją tylko stłumić. Istnieje niezależnie od nas, zawsze gotowa odrodzić je, przeczuwana, zapamiętana lub obecna gdzieś poza zasięgiem duszy. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, czczona, niezauważana lub niszczona. Poznając swoją ciszę, wiem, kim jesteś, napisał w marcu 1991 roku pan Jan Sabinasz. teraz poświęćmy chwilę skutkom chrystianizacji w związku z 950. rocznicą Chrztu Polski. Chrystianizację, poza aspektem czysto teologicznym, rozumieć można jako proces jednoczący Europę i przeprowadzający plemiona do nowej i nowoczesnej rzeczywistości, znacznie wyższej cywilizacyjnie i z reguły także kulturowo. Przyniosła ona nową etykę i nowe poczucie estetyczne, kształtowała nową wrażliwość i wyobraźnię, słownik pojęć i hierarchię wartości, niosła głęboką przemianę duchową ludzi i prawdziwą odnowę międzyludzkiego współżycia, nadawała nowy sens egzystencji i istnieniu, narodzinom, życiu, miłości i śmierci, dawała człowiekowi perspektywę zbawienia duszy, nieśmiertelność, a bytowi boski prapoczątek i cel. Chrześcijaństwo, podobnie jak kulty i religie przedchrześcijańskie, dostrzegało, że podstawowym procesem istnienia jest bezustanna ofiara życia, ale nadawało ofierze życia zupełnie nowy, rewelacyjny sens i przeznaczenie. Założyciele chrześcijańskiej Europy, patriarcha zachodniego monastycyzmu, święty Benedykt z Nurcji, twórca misji Kościoła Zachodniego, papież Grzegorz I Wielki i cesarz Karol Wielki, który w Boże Narodzenie roku 800 założył Imperium Chrześcijańskie i który pierwszy użył pojęcia Europa w nowoczesnym znaczeniu. Ci trzej wielkoświadkowie wiary przede wszystkim myśleli w religijnej, historycznej i jak dziś mówimy geopolitycznej perspektywie o ustroju kontynentu, o formach sąsiedztwa i współżycia plemion przednosów, stanowieniu praw i sprawowaniu władzy. Najbardziej dojrzałe, mądrze i z ogromną perspektywą na przyszłość, sięgającą czasów współczesnych nam, mieszkańcom przełomu XX i XXI wieku, marzyli jednak o Europie inni jeszcze wielkoświadkowie wiary, którzy żyli i działali w końcu wieku X. Benedykt Gerbert Aurillac, czyli papież Sylwester II, cesarz Oton III, Saas i Rzymianin oraz mnich benedyktyński i w jednej osobie biskup w Pragi, syn chorwackiego księcia sławnika z Libii, święty Wojciech Adalbert. Podobnie jak mieszkańcy schyłku XX wieku, próbowali oni pod koniec ubiegłego tysiąclecia założyć wspólną Europę równych państw, przenikniętą tolerancją wyznaniową, swobodą kulturową i wzajemną akceptacją Europę małych ojców. Ponad 1500 lat temu pewien młodzieniec, znany dziś jako święty Benedykt, patron Europy, zakładał pierwsze klasztory we Włoszech. To najstarsza rodzina zakonna, nie ma przesady w stwierdzeniu, że obecność klasztorów benedyktyńskich wyznacza granice kultury europejskiej. Benedyktyni ocalili dla nas dorobek starożytnej Grecji. Ich hasło, módl się i pracuj, oznaczało, że klasztory promieniowały kulturą najszerzej pojętą. Od umiejętności uprawy roli, po sztuki piękne, muzykę, literaturę itd. Benedyktynkę, świętą Hildegardę z Bingen można uznać za pionierkę medycyny naturalnej. Dziś ekolodzy entuzjazmują się orkiszem i innymi rzadkimi, a zapomnianymi odmianami żyta i pszenicy, które święta Hildegarda zalecała w odżywianiu i leczeniu. Często pocztówki przedstawiają klasztory z lotu ptaka, ceglana wyspa w Morzu Zieleni, kilkunastu, rzadko więcej mnichów, mieszkańców takiego klasztoru używało wody, drewna, energii na swoje potrzeby bardzo roztropnie i oszczędnie, nie znając rozrzutności i zachłanności i chciwości. Otaczająca klasztory przyroda na pewno mogła się odnawiać, nie była niszczona w sposób nieodwracalny, czyli można uznać te istniejące od setek lat klasztory za idealne modele rozwoju zrównoważonego, zauważa pan Paweł Zawadzki. Dowodzi tego choćby to, że wiele z nich przetrwało w niezmienionej postaci przez wieki, dając przykład umiaru i roztropności w korzystaniu z darów natury. Wiodąc życie pobożne i pracowite, mnisi nie znali luksusu, dbali o sprzęty, meble i narzędzia, by służyły długo. To jest dowodem, że rozwój zrównoważony jest możliwy, że nie jest utopią ani marzeniem niemożliwym do spełnienia. W całej Europie jest dzisiaj kilkaset klasztorów benedyktyńskich, w tym wiele bardzo starych, liczących blisko 1000 lat. Gościna jest wpisana w regułę i za symboliczną opłatą każdy może przebywać przez kilka dni w klasztorze, by się na własne oczy przekonać, jaki model życia proponują mnisi najstarszej rodziny zakonnej. Ci, którzy tworzyli fundamenty Europy, o czym teraz Europa zapomina. Teraz o wiedzy, która zmienia świat i o jej potrzebie. Około 800 roku naszej ery w Japonii zaczęło się wielkie wylesianie. Kraj kwitnącej wiśni był na dobrej drodze do stanu, w którym przekształciłby się w kraj, w którym rosną wyłącznie drzewa wiśni. Drzewa padły ofiarą ekspansji przemysłu, a mieszkańcy wyspy długo nie zdawali sobie sprawy, że na takim działaniu traci nie tylko przyroda, ale i oni sami. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku zaczęły pojawiać się pierwsze obwieszczenia i traktaty ostrzegające przed zgubnymi skutkami wylesień, takimi jak erozja czy powodzie. asynawołujące do sadzenia drzew. Po latach przekształciły się one w powszechnie obowiązujące prawo. Dzięki temu postępującą degradację udało się zatrzymać, a w XIX wieku sytuacja wróciła do normy korzyścią nie tylko dla przyrody, ale i dla przemysłu opartego na wykorzystaniu drewna. Historia niestety lubi się powtarzać. Także we współczesnym świecie trwa niezwykle intensywna produkcja i konsumpcja, co de facto często przekłada się na degradację środowiska. I znów zniszczenie jesteśmy w stanie powstrzymać dzięki uświadomieniu sobie problemu i podążającym za tą wiedzą prawem. Najlepszym przykładem są tu obecne działania Unii Europejskiej. W ich ramach ustanowiono europejską sieć ekologiczną pod nazwą Natura 2000. Składają się na nią obszary o powierzchni będącej niemal dwukrotnością obszaru Niemiec, wyznaczone we wszystkich 27 państwach członkowskich. Dzięki właściwej ochronie i odpowiednim zarządzaniu tymi obszarami jesteśmy w stanie realnie przeciwdziałać degradacji przyrody. Do sieci Natura 2000 włączono już niemal 20% powierzchni Polski. To różnorodne obszary, łąki, jeziora, lasy oraz tereny rolne. Program Natura 2000 chroni je w nowoczesny sposób, dając jednocześnie szansę na rozwój lokalnej gospodarki. Dotychczas zapomniane przez inwestorów i turystów gminy mogą realizować swoje projekty gospodarcze w oparciu o agroturystykę, produkcję ekologiczną czy też promocję sprzyjającą wypoczynkowi i inwestowaniu. I choć realne korzyści programu Natura 2000 można jeszcze mnożyć, blisko połowa Polaków nigdy o sieci nie słyszała. Trudno więc nam zrozumieć także, jakie korzyści możemy z niej czerpać. A przecież to ta wiedza jest fundamentem, na którym budowane są zmiany, jak pokazywał chociażby przytoczony przykład z japońskiej historii. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dostrzegła nie tylko potrzebę upowszechniania wiedzy, ale także znalazła przystępną formę jej przekazywania. Na platformie e-learningowej e-natura2000.pl zrealizowanej w ramach projektów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, możemy teraz odbyć szkolenia poświęcone programowi Natura 2000. Materiały szkoleniowe dostępne będą dla wszystkich, którzy chcą poszerzać wiedzę o ochronie środowiska. W początkowym etapie grupę docelową kursów tworzą głównie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wyznaczono obszary naturowe, oraz studenci. Ci ostatni mogą korzystać z materiałów uzupełnionych o informacje dotyczące kariery zawodowej. W Polsce brakuje bowiem specjalistów w zakresie programu Natura 2000. Tak serwowaną wiedzę można przyswajać w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy komputer podłączony do internetu. Kursanci mają także możliwość korzystania z interaktywnych testów sprawdzających postępy, a także informacji i danych kontaktowych do instytucji związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody. I wreszcie brak tu kosztów organizacyjno-logistycznych ponoszonych przy szkoleniach stacjonarnych. Trudno chyba o wygodniejszy sposób odbywania szkoleń. Po ukończonym kursie i pomyślnie zdanym teście końcowym otrzymuje się certyfikat podpisany przez przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest to dowód na zdobycie wiedzy czy kompetencji przydatnych w karierze, a zarazem inspiracja do włączenia się w zmiany zapoczątkowane dzięki programowi Natura 2000. Wiedza może wspomóc także rozwijanie własnej firmy czy odnalezienie dla siebie biznesowej niszy. Dodatkowo ułatwia to fakt, że sieć Natura 2000 w Europie nadal się rozwija. Ma bowiem charakter otwarty. Mowa zatem o ogromnym, perspektywicznym przedsięwzięciu, którego częścią warto się stać. Odpowiadam na pytanie, gdzie szukać. Platforma jest dostępna pod adresem. Proszę sobie zapisać. http://e-natura2000.pl. A więcej informacji zdobędą Państwo na stronie www.poczujnaturę.pl. Teraz o aktualnej sytuacji w Polsce, gdy idzie o drzewa. Drzewa filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i inne toksyczne substancje tworzące smog. Zatrzymują w koronach część szkodliwych pyłów z ulicy. Tłumią hałas samochodów. Pochłaniają nadmiar ciepła od nadgrzanego betonu i nawierzchni ulic w upalne dni. Redukują tak zwane wyspy ciepła. Dają cień. Absorbują metale ciężkie zawarte w glebie. Zatrzymują wodę opadową na dłużej w środowisku. Osłaniają nas przed wiatrem. Drzewa są wreszcie domem dla małych zwierząt, w tym pożytecznych pszczół i pszczmieli, a także gryzoni i ptaków, które z kolei żywią się uporczywymi dla ludzi komarami. Ile drzew wycięto za zgodą urzędów miast w 2015 roku? W Zielonej Górze 25 tysięcy, w Warszawie 16 tysięcy, w Krakowie i województwie 15,8 tysięcy, we Wrocławiu 10 tysięcy, w Bydgoszczy 9,6 tysięcy, w Rzeszowie 7,3 tysiąc, w Katowicach 6,6, w Białymstoku 6, w Gdańsku 5,3, w Lublinie 5,1, w Szczecinie 4,9. W Kielcach 2,8, Łódź 2,8, w Gorzowie Wielkopolskim 2,5 tysiąca, w Opolu 2,6 tysiąca i w Olsztynie 1,9 tysiąca. Tymczasem wiemy, że drzewa i lasy są ojcem deszczów i roz. Koniec jeszcze jedna informacja, mianowicie Wrocławska Fundacja Ekorozwoju sporządziła raport zatytułowany Na straży drzew. Wynika z niego, że w latach 2011-2014 w miastach wojewódzkich wydano pozwolenia na wycięcie 800 tysięcy sztuk drzew. Porównując tę liczbę do dojrzałego lasu, otrzymamy powierzchnię około 2,6 tysięcy hektarów, czyli obszar zbliżony do połowy rezerwatu ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Zdaniem ekologów, zgody na wycinkę wydawano pochopnie i bez dokładnych oględzin w terenie punktowali urzędy za lakoniczność uzasadnień i powoływanie się na hipotetyczne powody, najczęściej choroby i usychanie, zagrożenie bezpieczeństwa i niszczenie miast. A bez drzew mamy katastrofy i mamy anomalia pogodowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Naszym gościem, ale prowadzącym porady ekologa był jak zwykle pan dr Leszek Korzuchowski. Dziękujemy też i Państwu za uwagę.